Nasz region, Polska, świat. Wydarzenia, opinie, komentarze. Radiowa Panorama Tygodnia.
W Panoramie Tygodnia rozmawiamy o najważniejszych wydarzeniach mijającego tygodnia. Łączymy się z posłem Jarosławem Sachajko, Koalicja Polska PSL Kukiz 15. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, kłaniam się nisko.
Panie pośle, 10 maja wybory prezydenckie się odbędą czy nie?
No, patrząc po działaniach Prawa i Sprawiedliwości, to się odbędą. No, niestety Prawo i Sprawiedliwość zamiast dbać o polskie rodziny, przedsiębiorców, miejsca pracy, no myśli tylko o tym, aby przeprowadzić wybory, które nawet jak się odbędą, będą wyjątkowo koślawe. Wyjątkowo koślawe chociażby z tego powodu, że nikt nie prowadzi kampanii wyborczej, czyli to będą po prostu takie techniczne, będą techniczne wybory. Nie będziemy wiedzieli, dlaczego obietnice prezydenta Andrzeja Dudy z 2015 roku nie zostały spełnione, co zamierzają inni kandydaci, jaka jest wizja dla Polski na najbliższe 5 lat. Tylko chodzi o to, żeby był nasz prezydent bez względu na straty gospodarcze, bez względu na również straty społeczne, no bo dzisiaj słyszałem o jednym z badań polskich naukowców, którzy mówią, że jeżeli wybory odbędą się, to dwa razy więcej Polaków zachoruje z tego powodu, że pójdzie do wyborów i ta choroba, pandemia się po prostu dalej rozniesie, co będzie miało kolejne katastrofalne skutki dla gospodarki. Bo w tej chwili widzimy, że ta kwarantanna, która powinna być powszechna, nie jest powszechna i przybywa nam chorych i przybywa nam osób, które umierają. A jeżeli wyciągniemy ludzi z domów po to, żeby poszli, spełnili swój obywatelski obowiązek, narażą się na utratę zdrowia, a część nawet i życia.
No to właśnie może to rozwiązanie z wyborami korespondencyjnymi, powszechnymi jest jakimś rozwiązaniem i te apele opozycji o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej może nie są warte zachodu.
Panie doktorze, myślę, że to by było dobre rozwiązanie, kiedy rozmawialibyśmy o tym rok wcześniej albo dwa lata wcześniej, ale Prawo i Sprawiedliwość znacząco ograniczyła liczbę osób, które mogłyby głosować korespondencyjnie dwa lata temu i wtedy głośno wszyscy politycy w Prawie i Sprawiedliwości mówili, że głosowanie korespondencyjne doprowadzi do tego, że będzie bardzo dużo fałszerstw. No w tej chwili już nie mówię o fałszerstwach. Druga rzecz, o której powinniśmy wiedzieć, to mamy badania z tych dwóch wielkich wycieczkowców, gdzie po 17 dniach był również koronawirus obecny, dalej żywy. Czyli my naprawdę nie wiemy, czy wysyłając te koperty, nawet 5 dni wcześniej, nie zarazimy osób, które odbiorą te koperty i nie zarazimy osób, które później te koperty, czyli listonoszy, odbiorą od tych, którzy zagłosowali i nie zarazimy znowu kolejnych osób, które będą liczyły te głosy, czyli otwierały, dotykały tych kopert. Jeżeli 17, jeszcze raz powtórzę, dni ten koronawirus jest możliwe, że żyje, to jest bardzo długo i głosowanie korespondencyjne niewiele tutaj zmieni.
To w takim razie, panie pośle, może rozwiązaniem jest propozycja Jarosława Gowina, który mówi o wydłużeniu kadencji prezydenta do 7 lat. W jaki sposób rozwiązywałoby to ten problem? Czy zbija ten argument, którym pan się w tej chwili posługuje? Jarosław Gowin mówi, że przesunięcie wyborów o kilka miesięcy może wcale z naukowego punktu widzenia, właśnie tego epidemiologicznego, może niewiele dać, więc najbezpieczniej przełożyć te wybory za dwa lata, czyli wydłużyć kadencję prezydenta Andrzeja Dudy. I co pan na to?
Po pierwsze, przesunięcie zawsze bardzo dużo daje, ponieważ w tej chwili lekarze na całym świecie, ale i polscy lekarze uczą się, jak z tą chorobą walczyć. Po drugie, robimy zakupy respiratorów, które są niezbędne przy leczeniu ciężkich płucnych objawów. Po trzecie, powstają nowe leki. Słyszeliśmy, nawet polscy naukowcy w tym tygodniu ogłosili, że mają substancję, która hamuje wnikanie tego wirusa do kolejnych komórek, czyli bardzo obiecująca. Więc jakiekolwiek przesunięcie o 3-6 miesięcy bardzo, bardzo dużo wniesie do tego. Co do rozwiązania zaproponowanego przez premiera Gowina, o nim można byłoby rozmawiać 3 miesiące temu. W tej chwili...
Ale 3 miesiące temu... Trzy miesiące temu, panie pośle, nikt w Polsce specjalnie się koronawirusem nie przejmował.
No to jest smutne, co pan mówi, bo rzeczywiście tak było, szczególnie rząd się nie przejmował, bo ABW informowało wtedy rząd, że jest możliwość tej pandemii w Polsce. Rząd nic nie robił. Poza tym no, słyszeliśmy, jak pan premier po tym, jak się ta informacja ukazała w mediach, mówił, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Przez 3 tygodnie głosił, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do tej pandemii. Okazuje się, że to wszystko są puste słowa. Co do tej propozycji, to żeby ona mogła wejść w życie, nawet dzisiaj, to potrzeba 45 dni. Bo no, takie są wymogi konstytucyjne, żeby zmienić konstytucję. Tego się nie da zrobić tak, jak Prawo i Sprawiedliwości się wydaje, że prawo pisze się na kolanie, a później 30 razy się zmienia. Konstytucja jest to główna ustawa, najważniejsza ustawa i ona jest zapisana, jak się zmienia. Trzeba 45 dni, więc i tak sił do wyborów nie zdążymy. Więc podejrzewam, że to jest po prostu dalej dreptanie w tym samym bagienku, mówienie o wyborach, a polskie firmy bankrutują. W ciągu jednego dnia, kiedy przedsiębiorcy zobaczyli, jak wygląda ta tarcza antykryzysowa nazywana durszlakiem antykryzysowym, bo tyle ma dziur, 10 tysięcy przedsiębiorców od razu zawiesiło działalność, bo widzi, że to nie zadziała. W tej chwili Polacy...
To gdzie te dziury, panie pośle, pan widzi? No bo jakiś część, czy jakiś odsetek polskich firm, polskich przedsiębiorców ma nadzieję, że ten pakiet pozwoli im przetrwać. No, nikt nie mówi, że nie będzie negatywnych skutków koronawirusa dla polskiej gospodarki. Wręcz oczywiście przeciwnie, no ale wielu przedsiębiorców ma nadzieję, że zarówno możliwość zawieszenia opłacania składek ZUS, jak i dopłaty do wynagrodzeń pracowników pozwolą na te kilka miesięcy w jakiś sposób przetrwać firmom.
Panie rektorze, rząd zachowuje się tak, jakby budżet nie pochodził z pieniędzy podatników. Państwo nie ma żadnych swoich pieniędzy, państwo wszystkie pieniądze, jakie ma, to dostaje od Polaków. I w tej chwili, jeżeli sprawdzą się te prognozy, które mówią o 3 milionach bezrobotnych, to oznacza, że będzie po prostu katastrofa. I myślę, że dlatego Prawo i Sprawiedliwość w tej chwili chce mieć te wybory już za sobą, bo wie o tym, że sobie nie poradzi, bo ta tarcza to właściwie jest pułapka wielka dla...
Pytanie, panie pośle, czy jest ktoś dziś w Polsce, a być może nawet i na świecie, co może z czystym sumieniem i uczciwie powiedzieć, że on sobie z tym, ze skutkami gospodarczymi koronawirusa poradzi?
Panie doktorze, tu trzeba było posłuchać ekonomistów, którzy już zęby na tym zjedli. Bardzo fajny jest blog pana prezesa Tomasza Wróblewskiego, prezes Warsaw Enterprise Institute. Można również posłuchać tego, co mówi pan profesor Robert.
Ale to jest publicystyka. Tomasz Wróblewski jest wieloletnim dziennikarzem. No nie, jednak nie odbierając mu oczywiście wiedzy i informacji, ale...
No właśnie, i w tej chwili najważniejsza jest wiedza i informacja. I teraz, jeżeli w tej tarczy antykryzysowej jest mowa o tym, że w tej chwili państwo dopłaci 40% do poborów, ale później przez 3 miesiące te osoby trzeba zatrudniać i płacić z własnych pieniędzy, to za 3 miesiące niewiele się zmieni w gospodarce, jak się nie pogorszy. I to jest po prostu, jeszcze raz mówię, stryczek na szyję, w ten sposób proponowana tarcza antykryzysowa. A jeżeli jeszcze powiemy naszym słuchaczom o tym, że prawie połowa pieniędzy to będą pieniądze, które będą wydane w przyszłym albo za roku, albo za dwa lata, ponieważ są to pieniądze na inwestycje, a wiemy, że jakakolwiek inwestycja infrastrukturalna to jest co najmniej rok przygotowania, to tak naprawdę państwo w tej chwili dba tylko o banki, bo rzeczywiście banki nie poniosą żadnej straty, a nawet na tym zarobią, a straci taki przysłowiowy Kowalski, bo on już w tej chwili traci przez te działania, które są, bo nawet osoby, które chodzą do pracy, no to chodzą do pracy na jeden etat, ani na dwa etaty, bo to też trzeba powiedzieć, że większość Polaków pracuje na kilku etatach. Urywają się łańcuchy dostaw, urywają się kontrakty. Dlatego w tej chwili powinniśmy rozmawiać codziennie w parlamencie o tym, w jaki sposób utrzymać gospodarkę, żebyśmy na tym wielkim światowym zatrzymaniu, bo to tylko Chiny się nie zatrzymały, jak najwięcej zyskali. Co do Chin, to znowu słyszałem taką tragiczną informację, że w Chinach operatorzy telekomunikacyjni stracili ponad 13 milionów abonentów, więc może się okazać, że tyle osób aż w Chinach zginęło, bo nie można wierzyć te oficjalne statystyki. Ta choroba poza płucami atakuje serce, atakuje centralny układ nerwowy. Dlatego o tej chorobie w tej chwili tak mało wiemy, że jakiekolwiek narażenie kolejnych tysięcy Polaków na zachorowanie, co zachorowanie to nie jest grypa, że z niej wychodzimy bez szwanku, chociaż część osób też na grypę umiera, ale ona pozostawia ślady i w płucach, i w sercu, i właśnie w tym centralnym układzie nerwowym. Więc ja jestem zażenowany poziomem dyskusji polityków Prawa i Sprawiedliwości.
Ale pytanie tylko, czy wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, o co apeluje cała opozycja, ale też w ostatnich dniach, godzinach właściwie też bardzo mocno wasz lider Władysław Kosiniak-Kamysz rozwiąże tą trudną sytuację?
Rozwiąże i to na wielu poziomach. Po pierwsze, jeżeli jest stan klęski żywiołowej, to możemy wprowadzić znacznie większe ograniczenia, bo w tej chwili niestety jest bardzo dużo Polaków, którzy zachowują się nierozważnie i dalej chodzą po ulicach, dalej zarażają kolejne osoby, bo znowu trzeba powiedzieć, że 80 czy 81% osób przechodzi tę chorobę niezauważono, czyli chodzi i zaraża innych, którzy to później trafiają właśnie do szpitali i umierają.
Pytanie tylko, panie pośle, bo jest to, czy może być to broń obosieczna, bo kiedy opozycja właśnie, która domaga się wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, zobaczy chwilę po ewentualnym wprowadzeniu tego stanu, jakie instrumenty de facto taki stan daje władzy, to nie obawia się pan, że sami będziecie tego żałować, bo skala ograniczeń naszych praw, łącznie z prawem do informacji publicznej, funkcjonowaniem systemu łączności, byłaby tak ogromna, no to ja nie wiem, czy opozycja przyjęłaby ten fakt tak spokojnie.
Panie redaktorze, ja mam nadzieję, że pan nie sugeruje, że Prawo i Sprawiedliwość jest totalne.
Ja pytam, panie pośle.
Nie, dlatego ja wierzę w to, że Prawo i Sprawiedliwość w końcu zacznie się zachowywać racjonalnie i nawet jak dostanie te ogromne narzędzia kontroli społecznej, to nie wykorzysta ich przeciwko społeczeństwu, tylko właśnie wykorzysta je ku temu, aby jak najszybciej zdławić tę chorobę wciąż w zarodku, pomimo tego, że tysiące Polaków już jest zarażonych. Bo jeszcze raz wrócę do tej statystyki, jeżeli mamy teraz 3000 ujawnionych, a 80% osób przechodzi to bezobjawowo, to możemy już się spodziewać, że to jest paręnaście tysięcy ludzi. A te narzędzia pozwolą, żeby polska gospodarka bardzo szybko później ruszyła, bo możemy dzięki tej pandemii, to bardzo może źle brzmi, ale gospodarczo wygrać w Unii Europejskiej, bo mamy bardzo przedsiębiorczych i pracowitych obywateli, ale nie wtedy, kiedy oni będą powszechnie chorowali i umierali.
I tej szansy, o której pan mówi, oczywiście wszystkim życzymy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jarosław Sachajko, Ruch Kukiz 15, Koalicja Polska, PSL Kukiz 15, był gościem Panoramy Tygodnia. Bardzo dziękuję, panie pośle.
Dziękuję również.